Godzina 8.40, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w studio kolejny gość, pan Grzegorz Kuczyński, ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan obserwuje tę sytuację międzynarodową, patrząc właśnie bardziej na wschód. Proszę powiedzieć, jakie są reperkusje, jakie są rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o konferencję w Soczi, bo przypomnijmy, że tam spotkała się Rosja, Iran i Turcja. Rozmawiać mieli o sytuacji w Syrii, ale czy tylko?
Czy generalnie właściwie rozmowa dotyczyła przede wszystkim Syrii jednak, a to wynikało z tego, że sam format tych spotkań, czyli przywódców Turcji, Rosji i Iranu od samego początku miał właśnie być poświęcony tylko i wyłącznie kwestii syryjskiej. To jest tak zwany format astański, czyli taki pomysł dyplomatyczny rosyjski wymyślony jako taka alternatywa dla negocjacji politycznych, pokojowych, organizowanych przez bardziej państwa zachodnie pod patronatem ONZ. Trzeba przyznać, że ten format astański jest pod pewnymi względami skuteczniejsze od tych negocjacji prowadzonych w Genewie, ale to wynika z tego, że po prostu Iran, Rosja i Turcja są te trzy kraje, które mają najwięcej do powiedzenia na terenie samej Syrii, mają tam po prostu siły zbrojne. I to też jest bardzo ważne. Wracając do samej konferencji w Soczi, która była w naszych mediach niektórych przedstawiana jako taki antyszczyt, alternatywa dla konferencji bliskowschodniej, z czym nie do końca się zgodzę. Być może datę faktycznie dobrano, dokładną datę dobrano tak, żeby się pokrywała z tą warszawską, natomiast to spotkanie i tak miało dojść do skutku, więc miało miejsce i moim zdaniem zakończyło się tak naprawdę niczym, porażką. Porażką dwóch głównych tutaj oponentów na tym szczycie, czyli Erdogana i Putina. Bo w tym trójkącie, po zapowiedzi Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Syrii, mamy takie dwa problemy na linii, przede wszystkim właśnie Ankara-Moskwa do rozwiązania w Syrii, czyli kwestie prowincji Idlib, czyli ostatniego bastionu rebeliantów, i kwestie Kurdów syryjskich, którzy kontrolują dużą część północno-wschodniej Syrii. Więc w Soczi ani Putinowi nie udało się osiągnąć jakichś własnych celów, czyli nie udało mu się przekonać Erdogana do tego, żeby dał zielone światło, zgodził się na ofensywę sił reżimu w Idlib i zgodził się na to, żeby tę ostatnią enklawę rebelii można było zniszczyć. A z drugiej strony Erdoganowi nie udało się uzyskać zgody tak naprawdę Putina na wprowadzenie wojsk tureckich głębiej na terytorium Syrii, utworzenia takiej strefy buforowej, bo Turcy oczywiście dla nich takim głównym problemem w Syrii są Kurdowie.
Oczywiście.
I od dawna Ankara żąda wprowadzenia, utworzenia kilkunastokilometrowej takiej strefy bezpieczeństwa w północnej Syrii, która by odgradzała te tereny kontrolowane przez Kurdów od Turcji właściwej. Natomiast Putin powiedział nie i tutaj był wyraźny sygnał, jeśli chcecie wprowadzić tam swoje oddziały, no to proszę rozmawiajcie z Asadem, bo to jest legalny rząd w Damaszku. No to w tym momencie jest to wykluczone, więc krótko mówiąc, nie udało się w Soczi rozwiązać żadnego z tych dwóch głównych problemów, które rzutują na relacje mimo wszystko rosyjsko-tureckie. We wrześniu ubiegłego roku już szykowała się taka ofensywa syryjsko-rosyjska w prowincji Idlib, która miała na celu zniszczenie tego ostatniego bastionu rebelii. Wtedy Erdogan też powiedział, że się na to nie zgadza, ofensywę wstrzymano. No i teraz mamy ten szczyt w Soczi i nadal ta sprawa nie została rozwiązana, więc w Syrii mamy do czynienia ze swego rodzaju patem. Także na tej linii Turcja-Rosja, które ze sobą tutaj już od dłuższego czasu całkiem dobrze współpracują.
Mamy teraz gorący czas konferencji, odbyła się w miniony weekend także konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Monachium i tam kanclerz Angela Merkel opowiedziała się za kontynuacją importu gazu z Rosji i ostrzegała przed zerwaniem wszelkich kontaktów z tym krajem. Powiedziała: cząsteczka rosyjskiego gazu pozostaje cząsteczką rosyjskiego gazu, niezależnie od tego, czy dostarczana jest przez Ukrainę, czy przez Bałtyk. To pośrednio chyba zielone światło dla Nord Stream 2, jak przyjęli to Rosjanie.
No, Rosjanie są oczywiście zadowoleni, natomiast pani Merkel tutaj trochę zaczyna zmieniać stanowisko, zdanie, przynajmniej jeśli chodzi o tranzyt przez Ukrainę. Bo ja przypomnę, że niemalże rok temu Angela Merkel po raz pierwszy od początku realizacji projektu Nord Stream 2 był taki moment, że ona przyznała, że faktycznie to nie jest tylko i wyłącznie projekt ekonomiczny. Że ma to też
podłoże polityczne.
Polityczne, ale ona się tutaj skupiła na kwestii tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Bo ja przypomnę krótko, że uruchomienie Nord Stream 2 i planowane mniej więcej w tym samym czasie uruchomienie Turkish Stream, czyli gazociągu na południu, spowoduje w dość krótkiej perspektywie czasowej, że Rosjanie będą mogli niemalże bardzo drastycznie ograniczyć tranzyt gazu do Europy przez Ukrainę. Dla Ukrainy jest to o tyle ważne, że ma z tytułu opłat za ten tranzyt, no to jest kilka miliardów dolarów rocznie. Już pomijam to, że ma jakąś tam możliwość w pewnym sensie szachowania Rosji. Na przykład tym, że w jakiś sposób może zatrzymać ten tranzyt. I Merkel przyznawała, że tutaj Nord Stream 2 jest o tyle problematyczny, że trzeba jednocześnie zagwarantować Ukrainie, że ten tranzyt zostanie utrzymany. No jeśli ona w tym momencie mówi, że to jest wszystko jedno, czy ten gaz będzie płynął przez Bałtyk, czy przez Ukrainę, to sama sobie w tym momencie zaprzecza. Zresztą nawet Stany Zjednoczone od początku bardzo sceptycznie podchodziły do zapowiedzi niemieckich, że one uda im się, Berlinowi uda się uzyskać od Putina, od Rosji gwarancję, że ten tranzyt zostanie utrzymany i w tym momencie wygląda na to, że będzie z tym duży problem. To znaczy Rosjanie w końcu na pewno zgodzą się na przedłużenie tej umowy tranzytowej, która wygasa z końcem tego roku, bo no, wszystko na to wskazuje, że nie zdążą z uruchomieniem Nord Stream 2. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że samo uruchomienie Nord Stream 2, bo my się skupiamy na tym gazociągu, który biegnie przez Bałtyk i którego zakończenie planowano pierwotnie na koniec obecnego roku, co już raczej wiadomo, że nie uda się tego zrealizować, ale my musimy pamiętać, że nie wystarczy przetransportować rosyjski gaz do wybrzeża Niemiec, ale trzeba jeszcze przez te Niemcy go rozprowadzić. Tu jest kwestia gazociągu Eugal, którym ten gaz później od Bałtyku będzie płynął na południe, między innymi do Czech, jeszcze i bardziej na południe Europy. Więc ten gazociąg też, no to jeszcze kilka lat minie, zanim on zostanie zrealizowany. Natomiast no, niebezpieczeństwo jest takie, że mniej więcej około 2022 roku będziemy otoczeni gazociągami, którymi będzie płynął rosyjski gaz. I w tym momencie, czy niezależnie, czy my będziemy sprowadzać gaz ze wschodu bezpośrednio od Gazpromu Jamałem, czy będziemy pobierać gaz z Niemiec, tak zwanym rewersem, czy chociażby z Czech, no to będzie cały czas rosyjski gaz. I to jest ten problem.
W dzisiejszym poranku wnet mówimy bardzo dużo na temat wypowiedzi izraelskiego ministra spraw zagranicznych, pana Izraela Katza, który powiedział skandaliczne słowa, jeżeli chodzi o Polaków. Powiedział o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Ani Rosja, ani Iran, ani Turcja nie pojawiły się na konferencji bliskowschodniej. Jak wyglądają dziś relacje Rosji z Izraelem?
Trzeba podzielić na tak jakby dwie płaszczyzny. Jedna rzecz to są osobiste relacje Putina z premierem Benjaminem Netanyahu.
Które są?
Bardzo dobre i Netanyahu jest tym premierem Izraela, który się najczęściej spotyka z Putinem. Ja wczoraj tak przejrzałem sobie stronę internetową Kremla, tak żeby sprawdzić, jak te kontakty na przestrzeni ostatnich 10 lat wyglądały i tam wyszło chyba dobrze ponad 10 bezpośrednich spotkań Putina z Netanyahu.
No, ale przypomnę, na tej konferencji bliskowschodniej się nie pojawili Rosjanie.
No, nie mogli się pojawić, bo tutaj w tym wypadku ważniejszy jest Iran. Jeśli mówimy generalnie o relacjach Izraela z Rosją, to trzeba pamiętać, że Rosja tutaj gra na dwóch fortepianach. Z jednej strony jest Iran, z drugiej Izrael. Ono tutaj chce odgrywać rolę kogoś w rodzaju mediatora w relacjach irańsko-izraelskich, aczkolwiek uważam, że
to ciężka rola.
W ostateczności i tak zawsze podejmują decyzje sprzyjające Iranowi. Natomiast to, że oni utrzymują całkiem niezłe relacje z Izraelem, że jakoś ta współpraca w Syrii, jeśli chodzi o unikanie jakichś takich incydentów wojskowych, przebiega całkiem sprawnie i są te ciepłe relacje między Putinem i Netanyahu, to też jest świadoma gra Kremla, bo w ten sposób oni zmiękczają stanowisko Iranu, bo w Iranie już od dobrych kilku lat, zwłaszcza w ostatnim czasie, nasiliły się obawy, że Putin może próbować przehandlować interesy irańskie w Syrii z Izraelem czy ze Stanami Zjednoczonymi, bo też trzeba pamiętać o tym, że interesy Rosji i Iranu w Syrii nie do końca są zbieżne, chociaż oba te kraje wojskowo współpracują i wspierają Asada. Natomiast wracając jeszcze do samych relacji rosyjsko-izraelskich, niezależnie od dobrych, osobistych stosunków Putina i kilku jego doradców z rządem izraelskim, z Netanyahu, jednak generalnie elita cała rosyjska, większość elity, zwłaszcza tej wojskowej i w służbach specjalnych, ona jest antyizraelska i proarabska. To wynika z wielu dekad zimnej wojny, kiedy Związek Sowiecki zdecydowanie opowiadał się po stronie państw arabskich, bo Stalin czuł się zdradzony przez Izrael, bo przypomnę, że kiedy powstawało państwo żydowskie, no to w polityce Stalina były takie nadzieje, że on stworzy, że wpłynie na Izrael, że to państwo będzie w jakimś stopniu, może nawet wręcz sojusznikiem sowieckim na Bliskim Wschodzie. Bardzo szybko okazało się, że jednak dla państwa żydowskiego, nowo powstałego, najważniejsze są Stany Zjednoczone, więc te drogi bardzo szybko się rozeszły. Zresztą niedawno mieliśmy do czynienia z rocznicą, 25. rocznicą ponownego nawiązania stosunków między Izraelem a Rosją, bo przypomnę, że w czasach zimnej wojny, po jednej z wojen Izraela z państwami arabskimi, te stosunki były zerwane.
Jak pan ocenia przyszłość, jeżeli chodzi o te stosunki właśnie rosyjsko-izraelskie? Jak one będą się kształtować w najbliższym czasie?
Znaczy, jeśli chodzi, nie jestem specjalistą od polityki wewnętrznej izraelskiej, natomiast niewątpliwie te relacje z Rosją dla Netanyahu, dobre relacje z Rosją są istotne, ponieważ on też w rządzie, w koalicji ma ugrupowania polityków prorosyjskich, zabiega o głosy Żydów, imigrantów z byłego Związku Sowieckiego.
A jest ich wielu.
Tutaj taką postacią bardzo ważną był minister spraw zagranicznych w poprzednich rządach Netanyahu, Avigdor Lieberman, urodzony w Kiszyniowie, lider partii Nasz Dom Izrael, takiej właśnie odwołującej się do elektoratu imigrantów z byłego Związku Sowieckiego, natomiast takiej bardzo, bardzo, bardzo konserwatywnej, bardzo prawicowej, bardzo religijnej, więc wydaje mi się, że to jest ten problem, że to wciąż ten problem rosyjski w polityce nadwewnętrznej izraelskiej może nawet być coraz istotniejszy.
Mówił pan Grzegorz Kuczyński, ekspert od spraw wschodnich. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:53, a w naszym studio kolejny gość, pan Piotr Wojciechowski, były prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, były kierownik Wydziału Studiów Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza w rządzie Jana Olszewskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
W minioną sobotę pożegnaliśmy wielkiego Polaka, odszedł już do domu pana premier Jan Olszewski, pan był na pogrzebie.
No oczywiście, z panem premierem Janem Olszewskim w okresie ostatniego ćwierćwieku kilkakrotnie współpracowałem. Poznałem go w ogóle na wiosnę 1990 roku, kiedy zaczęła się tak zwana wojna na górze. I kiedy decyzją Lecha ówczesnego Wałęsy, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego, przy przewodniczącym NSZ Solidarność, jakby ta ekipa, to środowisko polityczne przyjęło kontrolę nad tą organizacją. Ja wtedy pracowałem w sekretariacie, w naturalny sposób przeszedłem potem do MSW, a po obaleniu rządu Jana Olszewskiego współpracowałem z nim w ramach tegoż właśnie komitetu, a później wokół jego osoby, kiedy powstawał Ruch Obudowy Polski. No, powiem tak, uroczystości przepiękne, świetnie zorganizowane, szapoba dla kancelarii premiera i ministra Dworczyka, rzeczywiście godne, państwowe. No i to, co zauważyłem, jakiś taki nowy duch, tchnienie w ogóle te uroczystości, sama śmierć świętej pamięci Jana Olszewskiego wzbudziła w narodzie, chociażby poprzez tą frekwencję w sobotę po mszy świętej głównej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie kilkanaście tysięcy ludzi demonstrowało przywiązanie do tego świadectwa i tej polityki, tej niepodległościowej, antykomunistycznej polityki bezkompromisowej, którą Jan Olszewski ze sobą niósł.
Przemawiali i zarówno prezydent Andrzej Duda i pan premier Mateusz Morawiecki, pan Antoni Macierewicz, ale mi tak w głowie zapadły słowa premiera Morawieckiego, który powiedział, że mimo to, że został zdeptany, mimo to, że tak mocno był krytykowany, to nadal walczył o Polskę. Ta krytyka dotyczyła przede wszystkim tego, że domagał się lustracji i wycofania Moskwy z Polski.
No więcej to jest punktu, bo właściwie błędem tak naprawdę tego środowiska skupionego wokół Jana Olszewskiego ostatnich 25 lat było pozwolenie, żeby w przestrzeni publicznej zredukować jego rząd 6-miesięczny tylko do kwestii wykonania uchwały lustracyjnej z 28 maja 1992 roku. No tych owoców było więcej. Tak naprawdę ten rząd przestawił, można powiedzieć, zwrotnicę dziejów Polski, bądź zablokował pewne działania, które by na przykład w sposób już ostateczny osadziły Polskę w strefie wpływów postsowieckich. Tak? I mowa tu nie tylko o niedopuszczeniu do tego punktu 7a traktatu polsko-rosyjskiego, na które rząd Ingremio się nie zgodził, a w którym kierunku parł Lech Wałęsa, kiedy był w Moskwie podpisywać ten traktat, który polegający na tym, że na obszarze i na majątku po byłych bazach północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej miały powstać te spółki joint venture wyjęte jakby spod polskiego prawa o statusie takim eksterytorialnym. To by nam kompletnie zablokowało wstąpienie do NATO. Moglibyśmy w ogóle zapomnieć o tym. Natomiast on przyspieszył w ogóle negocjacje na temat daty wyjścia wojsk sowieckich z terenów Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatecznie to się udało dzięki negocjacjom Jana Parysa, ówczesnego pierwszego, przecież po II wojnie światowej, niekomunistycznego, cywilnego ministra obrony narodowej. Pamiętajmy, jaki bajzel Leszek Balcerowicz pozostawił w zakresie finansów publicznych i w ogóle stanu państwa, z którym ten rząd musiał uporać się. No i stworzył zrównoważony, piękny budżet, który ten Sejm, który go odwołał, przecież uchwalił. No i pamiętajmy oczywiście o lustracji, aczkolwiek ja z tej perspektywy czasu muszę pani powiedzieć, że traktuję to jako quasi-prowokację, która umożliwiła scementowanie koalicji strachu na rzecz odwołania tego rządu, bo przy tym rozdrobnieniu, przy tej ordynacji, przy tej kutliwości tego Sejmu naprawdę trudno by byłoby ówczesnemu prezydentowi Lechowi Wałęsi, czy Bronisławowi Geremkowi, czy w ogóle środowiskom związanym z Unią Demokratyczną, potem Unią Wolności, no stworzyć trwałą koalicję, która mogłaby wyłonić jakiś kontrkandydata i kontrrząd w stosunku do rządu Jana Olszewskiego.
Pan zajmował się opracowaniem tak zwanej listy Macierewicza. Proszę powiedzieć, jak wyglądała w ogóle praca, bo pan nie miał chyba za dużo czasu na opracowanie tej listy, bo wejść do takiego ogromnego archiwum, dostać te wszystkie dokumenty, jak w tym wszystkim się pan odnalazł, jak to pan wszystko
Wydział
zbierał?
Wydział studiów powstał w połowie lutego 1992 roku i w zamiarze ministra Macierewicza to miała być jednostka organizacyjna i stała się, która w sposób analityczny, badawczy miała poznać w ogóle zasób archiwalny po Służbie Bezpieczeństwa. Zidentyfikować, rozpoznać system ewidencjonowania, przechowywania, dokumentowania, nauczyć się w ogóle mapy działalności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że te archiwa i ewidencja operacyjna była zintegrowana z Urzędem Ochrony Państwa, tak? To znaczy Urząd Ochrony Państwa odziedziczył, traktował jako swoje to, co wytworzyły organy bezpieczeństwa państwa komunistycznego, państwa represyjnego i zależnego od Moskwy. Natomiast w tym znaczeniu my się byli przygotowani, bo w zamiarze tego rządu było stworzenie pewnego pakietu ustaw, głównie związane z nowelizacją ustawy o ochronie informacji, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z roku 1982, by tam wprowadzić tak zwane te procedury clearingowe, quasi-ilustracyjne, tak, żeby po prostu fakt współpracy był przeszkodą zajmowania pewnych stanowisk związanych z dostępem do informacji wrażliwych. No tego się nie udało zrobić, bo była ta wrzutka Janusza Korwin-Mikke polegająca właśnie na tej uchwale, tak, który bardzo była, to był krótki czas, on zadał bardzo krótki czas i wszystkim bardzo podmiotowo było, bardzo ta uchwała
no
była.
I właśnie jak państwo, jak panowie to wszystko poskładali, żeby
nie,
to...
Nie, no udało się poskładać, no nie jest to jakieś znaczące można powiedzieć, zadanie logistyczne, żeby przepuścić przez kartoteki 560 parlamentarzystów, tak, a także zidentyfikowanych ministrów rządu, kancelarii premiera, prezydenta, etc., tak?
No i czy pan, wojewodów. Więc, i pan widział tą listę, wiedział pan, że są takie fakty. Jak pan się czuł z tą wiedzą?
Ale to, pani, że pani pyta o jakiś szok poznawczy, to on no był tak. Wcześniej, prawda? Związany jakby w ogóle z pracami nad materiałami źródłowymi na pewno. Oczywiście, no takim bym powiedział, ala szokiem można powiedzieć, to było to, jak natknęliśmy się na materiały tajnej współpracy Wiesława Chrzanowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa, czy na przykład zidentyfikowaliśmy kartę rejestracyjną SB jako tajnego współpracownika księdza Cybuli, TW Franek, który był przecież duszpasterzem prezydenta Lecha Wałęsy i praktycznie obok Mieczysława Wachowskiego najbliższą jego osobą, zagadkową, przecież duży znak zapytania pod adresem tej osoby należy, duży znak zapytania należy sformułować, tak? A ta, o ile pamiętam, rejestracja obejmowała koniec lat 60. do 1990 roku, więc to naprawdę nie było niebezpieczne, tak? Natomiast potem już w trakcie badań, no jakby to powiedzieć, nie było jakichś elementów, bym powiedział, szoku poznawczego, tak? Bardzo interesujące zasoby miał zarząd wywiadu. Tam nastąpił niestety bunt ze strony generała Gromosława Czempińskiego, co utrudni nam penetrację tego archiwum. No i to, co najważniejsze, muszę powiedzieć, spróbowaliśmy zasięgnąć zasobów archiwalnych Wojskowych Służb Informacyjnych, ponieważ wiedzieliśmy o pewnych koordynatach, znaczy koordynacji działań pomiędzy Wojskową Bezpieką Komunistyczną a cywilną. I wiedzieliśmy, że w tamtych kartotekach ewidencji operacyjnych możemy znaleźć agenturę SB. No i tutaj, mimo tego, że ówczesnym kierownikiem resortu obrony narodowej Romuald Szeremietyw wywodzący się ze środowisk niepodległościowych, no niestety zablokował nam dostęp do tych archiwów i nie udało nam się w tym czasie, w roku 1990, wniknąć w te zasoby. To się dopiero udało tak naprawdę w roku 2006, kiedy już byłem wiceprzewodniczącym Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.
A jak wiemy, że ta lista dotarła do mediów, najwyższy czas ją wtedy opublikował, ona była dostarczona do wszystkich parlamentarzystów, czy kto ją wtedy dostał?
Wszyscy szefowie klubów oraz osoby indywidualnie, które występowały na tej liście, to trzeba pamiętać, że ten rząd jakby mimo działalności ad hoc rozbił wszystko, żeby zagwarantować pewne środki gwarancyjne dla osób zainteresowanych, czyli te, które się znajdowały na tej liście, tak? Czyli po pierwsze, miały prawo do zapoznania się ze źródłami, których dotyczyły i to się odbywało w siedzibie Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie. Po drugie, stworzono tą taką komisję pod przewodnictwem profesora Adama Strzembosza, ówczesnego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który miał jakby pewne takie środki odwoławcze rozpatrywać, tak? Ten pierwsza część do momentu, kiedy ten rząd trwał, była realizowana. Ja sam osobiście widziałem paru parlamentarzystów na Rakowieckiej, którzy skorzystali z tego przywileju i tej propozycji zapoznać się z materiałami ich dotyczącymi. Natomiast ta komisja odwoławcza pod przewodnictwem prezesa Sądu Najwyższego nigdy nie uruchomiona została, ponieważ rząd upadł i nie było woli w ogóle kontynuowania tego. Natomiast muszę pani powiedzieć, że to jest taki, no jest pewien taki odprysk, który się zaowocował po parunastu latach. Jan Olszewski, bo parę razy z nim rozmawiałem na ten temat zablokowania nam wejścia do zasobów archiwalnych Wojskowych Służb Informacyjnych, które pamiętaj w WSI było a strukturą bezpieczeństwa, w oparciu o którą prezydentura Lecha Wałęsy się oparła. To była główna struktura bezpieczeństwa, w oparciu o którą Lech Wałęsa się oparł. I ziścił się jego marzenie likwidacji, tu cytuję słowa Jana Olszewskiego, likwidacji tej przybudówki GRU, bo tak nazywał Wojskowe Służby Informacyjne, no paręnaście lat później, w 2007 roku, kiedy został ostatnim przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. I ten testament poniekąd wypełnił osobiście. Także to jest jedna z takich doniosłych...
Zamknęło się koło.
W ogóle Jana Olszewskiego tak... I pamiętajmy, że miał wtedy 77 lat, kiedy został przewodniczącym, a był bardzo żywym, intelektualnie sprawnym, fizycznym człowiekiem. Tak, to jest rzeczywiście, trzeba przyznać, można tylko pozazdrościć takiej aktywności.
Mówił pan Piotr Wojciechowski, były prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a także członek właśnie Komisji Likwidacyjnej WSI. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dobrego dnia życzę.
My panu też życzymy dobrego dnia. Jest godzina 9:05 i zapraszamy na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy 9:05. Przed chwilą dowiedziałem się, że jak Pan Bóg zesłał Greków na ziemię, to Żydzi gorzko zapłakali. Nie wiem, dlaczego zapłakali, czy dlaczego, że Grecy są jeszcze lepsi w handlu, czy dlatego, że lepsi są w filozofii. Pewnie Milo Kurtis zaraz to wytłumaczy. A tymczasem krótki przegląd prasy. Już tacy dzisiaj zrobiliśmy się izraelocentryczni. To jeszcze raz spojrzę do tej izraelskiej prasy. Gazeta Haaretz wspomina o tym, o czym żeśmy dzisiaj też mówili, mianowicie, że polscy przywódcy środowiska żydowskiego tutaj krytykują izraelskiego ministra za te jego uwagi. Jest tutaj zdjęcie rabina Michaela Szudricha. Jest też artykuł, żeby trochę odejść od tych spraw tylko polsko-izraelskich, czym się tutaj prasa izraelska niepokoi. No niepokoi się na przykład bliskimi relacjami między Chinami i Pakistanem, ponieważ Pakistan jest sponsorem dżihadistowskiego terroru, jak to określa gazeta, który jest przede wszystkim jednak antysemicki, a Chińczycy umożliwiają Pakistańczykom eksportowanie tego terroru w świat. No tak twierdzi przynajmniej gazeta Haaretz. Jeszcze zajrzyjmy do Jerusalem Post, o czym ona tutaj jeszcze pisze. Jest artykuł, który próbuje tak troszeczkę nieco, jakby jak rozumiem, załagodzić te antypolskie opinie. Herb Kainon jest autorem artykułu, że żeby rozwiązać ten kryzys, potrzebujemy pewnej takiej dyplomatycznej wrażliwości i subtelności. Jest tu też przypomniana opinia polskiego ambasadora, który powiedział, że te rasistowskie opinie wyrażane przez izraelskiego szefa dyplomacji są całkowicie nie do zaakceptowania. A tymczasem, proszę Państwa, świat pędzi do przodu, niezależnie od tego, czy Izrael będzie chciał, czy nie będzie chciał się z Polską dogadać. Gazeta Hurriyet, gazeta turecka, jakoś tak te sprawy tureckie od jakiegoś czasu chodzą mi po głowie. Tutaj tu mówi o tym, że prezydent Erdoğan nie zamierza, mimo zastrzeżeń amerykańskich, zaprzestać tutaj flirtowania z Moskwą i że chce kupić rakiety S-400. No cóż, jak chce i ma za co, to pewnie kupi. Nie wiem, jaka jest różnica, jeśli chodzi o zdolności handlowe między Turkami a Grekami, ale na pewno Grecy też są lepsi. Jest godzina 9:07. Mi się wydaje, że krótki przegląd prasy, a nie, jeszcze ostatnia z Wall Street Journal. Proszę Państwa, Wall Street Journal jest artykuł pani Graham Allison i pana Dimitrija Simesa o tym, że tutaj się cytuje opinię Zbigniewa Brzezińskiego z 97 roku. Wtedy jeszcze nie było to modne, ale nasz rodak już przewidywał, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych wcale nie będą jakieś sprawy blisko wschodnie, ani inne, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych będzie pewnego dnia wielka koalicja Chin i Rosji, ale to Chiny będą w tej koalicji tym starszym, mądrzejszym i silniejszym partnerem i ta koalicja nie będzie wcale oparta o jakieś tam dawne ideologie, nikt już nie będzie wierzył w żaden komunizm, będzie oparta po prostu o resentyment antyamerykański. Cytuję to dlatego, że ta pani jest autorką książki, gdzie w nazwie jest pułapka Tukidydesa, ten modny ostatnio termin strategiczny w Polsce przypomniany przez Jacka Bartosiaka i już naprawdę ostatnia opinia, bo muszę stąd wyjść, może niepotrzebnie się tym wszystkim przejmujemy, bo na przykład Waldemar Łysiak pisze na zakończenie do rzeczy o tym, że Zachód zachodzi, wszystko się kończy, to może należy po prostu cieszyć się życiem. I tyle. Dziękuję bardzo. 9:09. Do usłyszenia.
Drodzy Państwo, jest godzina 9:09. Antoni Opaliński z po prostu ogromną ilością gazet i zamyka komputer i gazety. To jest multimedialny, proszę Państwa, przegląd prasy. To już nie tak jak kiedyś, prawda?
Tak, pewnego dnia będziemy ściągać dane z kosmosu, z Marsa.
I albo będziemy zaczipowani i będziemy sobie programować wcześniej wszystko.
Pytanie, kto pierwszy dotrze na Marsa, Grecy czy Chińczycy?
Jednak Chińczycy, oni rozwijają technologię, także nie wiem.
No właśnie, bo w naszym studio, drodzy Państwo, jest już Milo Kurtis, tak, tu płyty, proszę, Maleo Reggae Rockers.
Każda płyta ma swój cel. Kapela ze wsi Warszawa.
Tak. Astra, Kroniki Miejskie.
Czyli Witold Popiel.
A tu?
A nie wiem.
A tu Abu Muhammad. Abu Muhammad and Brothers.
Bo jest szansa, że tacy muzycy sufi przyjadą do Warszawy.
O, sufi, ale to jest mały odłam, jeżeli chodzi o muzułmanizm, prawda?
Tak, ale bardzo, bardzo ciekawy. Wtrącę się. Za to sufi bardzo ciekawy. No, ja czytam mądrości sufi, one są zupełnie ponadczasowe.
To znasz na pewno poezję Rumiego?
Nie.
Nie?
Albo się znam i nie wiem, wiesz co, ja mam tragiczną pamięć do nazwisk.
To jeżeli chodzi o sufizm, to Rumi jest takim guru poezji, jeżeli chodzi o właśnie o ten odłam islamu. To tak
przypomnę. No i puśćcie też z tych płyty, które masz.
Oczywiście Milo Ensemble,
ja specjalnie przyniosłem, żeby, ponieważ Manam ostatnio jest troszkę na fali, to puszczę utwór, który graliśmy z Markiem Jackowskim, kiedy Manam istniał jeszcze bez Kory, bo Manam to Milo i Marek, jak wiadomo. I puszczę to, co graliśmy z Markiem, żeby ludzie, bo ludzie myślą, że to była tylko grupa rockowa, a zaczynaliśmy od totalnej awangardy, grywaliśmy u Grotowskiego. Młodsi ludzie nie wiedzą, kto to był Grotowski.
We Wrocławiu?
We Wrocławiu, to wiedzą, no. W laboratorium graliśmy, ale ciekawe, czy Paweł wie. No Paweł nie wie. No
ja wiem.
No ty wiesz, no ale... Ty, no tak, no ty jesteś młoda i wiesz. Ale ty mi się interesujesz. Do Grotowskiego z całego świata przyjeżdżali najwybitniejsi reżyserzy, żeby się od niego uczyć i w latach 70. do Polski cały świat artystyczny przyjeżdżał uczyć się od Polaków. Teraz my staramy się importować muzykę anglosaską, nie najwyższych lotów, ale dzisiaj...
Ale nie tutaj, ale nie w audycji, na początku był chaos.
No nie tylko na początku był chaos, w ogóle w Radio Wnet.
W ogóle w Radio Wnet, ale teraz 2 godziny będą twoje,
Milo. Więc postanowiłem, że dzisiaj rzeczywiście będzie chaos. Zaplanowałem sobie, no Paweł jest przyzwyczajony, na początku będzie to, co zaplanowałem, no czyli korzenie moje, czyli muzyka etnie ludowa grecka i muzyka ludowa polska, no bo do tych korzeni ja się przyznaję, ale dojdziemy do współczesnej awangardy.
No ale też będą skrzypce po sieracku, tutaj jest płyta.
Już przyniosłem ją, to cudownie.
Tak, masz.
Ja kocham polską muzykę ludową i nie wiem, myślę, że ty też nie wiesz, jak przebogata jest polska muzyka i jak ukrywają tą muzykę ludzie w innych stacjach, a my tu w Radio Wnet mamy bardzo dużo tego.
Tak jest i to już, drodzy państwo, będzie przez najbliższe 2 godziny Milo Kurtis, a my już kończymy Poranek Wnet, który dzisiaj bardzo się przedłużył. Bo jest...
No ale był za to bardzo interesujący.
Jest godzina 9:13 i 37 sekund. Wiedzą państwo, bo my mamy już taki fajny, taki profesjonalny zegarek, i który ma sekundy i mnie to tak bardzo cieszy, jak ja mówię sekundy.
I tak czas się nie liczy, wszystko płynie, ta panda ri, tak, czyli po polsku tak. Panda rei.
Tak, tak. Drodzy państwo, godzina 9:13 i...
Ile sekund?
I 9:14 właśnie była. I kończymy Poranek Wnet. Zrealizował go Paweł Chodyna, wydał Antoni Opaliński, prowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzisiaj popołudnie Łukasz Jankowski, a jutro Poranek Wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński. Miłego słuchania Radia Wnet całą dobę.